Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem o drugich szansach, a także o tym, jak odzyskać drugą osobę i co Ci się nie da. Oraz czego jako osoba spóźniona możesz oczekiwać, zanim tę drugą szansę da. I nie jest to tylko aspekt dla osób po rozstaniu, w kryzysie czy zdradzie, bo my każdego dnia wybieramy drugą osobę i każdego dnia, w którym jesteśmy razem, mówimy sobie świadomie, wybieram Cię. Aby lepiej nam się myślało nad tym aspektem, chciałabym Ci przytoczyć historię. Adam bardzo zranił Monikę, jednak szybko przeszli do normalności, aby nie roztrząsać tej sprawy. Nie chcieli rozmawiać o trudnych emocjach oraz o tym, co bolesne. Marta bała się rozstania i bycia samą. Aktualnie daje Michałowi już trzecią szansę, jednak już widzi, że niewiele się zmieniło. Tobiasz wrócił do żony, choć ta od dawna nie potrafi zrezygnować z kontaktu ze swoim przyjacielem. Męczą się potwornie, bo ona nie uważa, że to zagraża ich relacji, a on nie jest w stanie z tym żyć. Czasem więc odchodzi, ale wraca. Tomek usłyszał, że ma się wyprowadzić, bo ona już go nie kocha. Ciągle walczy, żeby móc być razem. Nie zawsze rozstanie jest momentem, w którym dajemy drugą szansę. Czasem bardzo nie chcemy się rozstać. Boimy się emocji z tym związanych, że mimo trudów, które ciężko już jest nam dźwigać w tej relacji, nie odchodzimy, bo boimy się tego, co wydarzy się po rozstaniu. No więc jak to jest z tym rozstaniem, którego nie chcemy? Więc jeśli już doszło do rozstania, choć Ty tego nie chciałeś, chciałaś, to ból będzie intensywniejszy. Jest to dla nas szok, bo nie spodziewamy się tego. Ciągle gdzieś mieliśmy nadzieję, że uda się to naprawić. Jesteśmy często zaskoczeni, zastanawiamy się, jak doszło do tego, bo wydawało się, że w związku przecież nie było tak źle. Czasem jednak nie dbamy o relacje i nagle ktoś stawia nam granice i mówi, nie chcę już z Tobą być. A wtedy nagle orientujemy się, że tracimy coś ważnego i próbujemy naprawić to, co jest już utracone. No więc dawać drugą szansę, czy nie dawać? I jak już się domyślasz, nie ma na to jednej prostej odpowiedzi, a wiele zależy od tego, co się między ludźmi zadziało, co tam zaszło, od postawy każdej z osób, od tego, czy ktoś bierze, czy nie bierze odpowiedzialności za zranienie i też od różnych indywidualnych czynników, które są takim charakterystyczną rzeczą dla każdej jakby osoby, a potem też pary. Ja czasem dostaję takie różne pytania, czasem od osób skrzywdzonych. Czy warto wybaczyć i dać drugą szansę? Innym razem od tych, którzy mają poczucie, że skrzywdzili drugą osobę i te drugie osoby najczęściej pytają o to, jak odzyskać tę osobę, bo zdają sobie sprawę, że krzywdziły i chciałyby jakoś to naprawić. No i na przykład ktoś pisze tak. Bardzo skrzywdziłem najwspanialszą kobietę w moim życiu i teraz to zrozumiałem. Walczę o siebie, żeby być lepszym człowiekiem, ale czy ona to zobaczy? Chwilę się przy tym zatrzymam, no bo zobacz. Aby mogła być dana druga szansa, muszą zaistnieć pewne warunki. Czyli jak tutaj odzyskać drugą osobę, na co się nie zgadzaj i czego oczekuj jako osoba skrzywdzona. No to zacznijmy od tego, na co się nie zgadzaj. Jeśli ktoś Cię skrzywdził i nie rób tego, jeśli chcesz kogoś odzyskać. Pierwsza rzecz to są oskarżenia. Oskarżenia nigdy nie są dobrym pomysłem i w tej wrażliwej sytuacji tym bardziej. Jeżeli druga osoba tłumaczy swoje zachowanie oskarżając Ciebie, pojawiają się zdania na przykład to Twoja wina, Ty do tego doprowadziłeś, że Cię zraniłam, bo Ciebie nigdy nie było, nie interesowałeś się mną, nie chciałeś ze mną seksu, to jest znak, że nie jest jeszcze ten moment na powrót. Drugi aspekt to brak odpowiedzialności. Partner nie dostrzega swojej odpowiedzialności, na przykład za zranienie czy też zdradę. I trzeci aspekt to jest brak szacunku. Jeżeli brakuje go w rozmowie, pojawiają się pretensje, wyzwiska, awantury, przepychanki, ciężko tu mówić o drugiej szansie, bo szacunek jest warunkiem podstawowym. Jak nie ma szacunku, to nic się w relacji po prostu nie zbuduje. Więc słuchanie i przyjmowanie żalu dużo mogłoby zmienić i mogłabym dużo o tym opowiedzieć i wymieniać wiele punktów, jak to robić. Natomiast całość omówiłam w webinarze, jak wyrażać i przyjmować żal, ale tutaj wybrałam jeden aspekt, czyli słuchanie drugiej osoby i przyjmowanie bólu. I to jest taka ważna umiejętność, powstrzymywać się od mówienia o sobie. Dlaczego to zrobiłeś, tłumaczenia się, a bo wiesz, ty coś tam. No chyba, że ktoś pyta, choć to jest raczej dalszy krok w tej układance powrotów, nigdy pierwszy, o czym właśnie w webinarach o wyrażaniu, przyjmowaniu żalu szczegółowo i wyczerpująco opowiedziałam. Przyjmowanie emocji i żalu drugiej osoby to najtrudniejsze zadanie, zwłaszcza jeśli żal wyrażany jest w formie ataku. Można uznać, że to jest niesprawiedliwe i ktoś też ma się zmienić, ale taka droga nie zaprowadzi nas do porozumienia, bo tylko wysłuchany, zauważony człowiek jest w stanie słuchać drugą osobę. To jest niezbędny i najważniejszy element, jaki jest do zrobienia. I jeśli nie mówimy o związkach przemocowych, to myślę, że nie ma jednego argumentu, który dałby odpowiedź tak, teraz daj drugą szansę, albo nie, w takich sytuacjach tej szansy nie dawaj. Choć i tutaj znajdą się osoby, które nawet w takiej sytuacji tą szansę dały. Bo każdy ma swoje wartości, ma swoje granice, to zawsze jest decyzja danej osoby i czasem popełniamy błąd, bo zwyczajnie nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy. Warto sobie za to dodatkowo też nie dowalać. Jednak jest jeden element kluczowy i ważny dla wszystkich tych aspektów. Muszą coś zmieniać dwie osoby. Nie zawsze dzieje się to od razu, jednocześnie i po obu stronach, ale musi przyjść ten moment, że zmiana zachodzi po obu stronach. Znam pary, które przeszły bardzo trudne rzeczy i przetrwały, ale zawsze to były pary, które nie utraciły szacunku do siebie i pary, które wspólnie nad tym pracowały. Więc pamiętaj, że dając drugą szansę, to już nie jest ten sam związek. Właściwie to jest moment, w którym budujesz od nowa związek, tyle że z tą samą osobą. Budujesz coś nowego. I czasem, żeby zbudować coś od nowa, musi być ten moment na takie porządki, na to, co zostało zburzone, na posprzątanie tego gruzu, który tam jest. Czasem tym porządkiem jest separacja, czasem też jest rozstanie. I próbując ten element przeskoczyć, nie układając swoich emocji po rozpadzie relacji, budujemy na ruinach. I nawet jeśli do rozstania nie doszło, nawet jeśli nie ma takiego definitywnego odejścia od siebie, to też jest jakiś rodzaj rozstania z tym, co było. A to jest bardzo kruche, to są słabe fundamenty, nie da się budować, po prostu nie da się na nich nic trwałego, konstruktywnego postawić. Samo drugie danie drugiej szansy niewiele zmieni, jeżeli nie zanurzymy się w zobaczenie, jak do tego rozpadu doszło, gdzie zostały popełnione błędy. Do tego potrzebny jest wysiłek, aby uczyć się inaczej, robić inaczej, komunikować się inaczej. To jest często długa i wymagająca droga, która wymaga zaangażowania obu stron. Czasem nie ma już tej drugiej szansy, no bo ktoś definitywnie podjął decyzję i twoja próba naprawy szkody po prostu dzieje się za późno. Czasem nie ma drugiej szansy, bo tak ktoś zdecydował i nigdy jej nie dał. Zwyczajnie odszedł, zwyczajnie porzucił. Wtedy lepiej jest zająć się sobą, niż tracić energię na przekonywanie kogoś, kto już dawno zdecydował, że nie chce z tobą być. I jeśli jesteś taką osobą porzuconą, jesteś w takiej sytuacji, to zajrzyj do webinaru, jak się poskładać po rozstaniu. Czasem doświadczając porzucenia przez drugą osobę, chcielibyśmy mieć drugą szansę, mimo tego, że zostaliśmy zranieni, zdradzeni, mimo tego, że już druga osoba zdecydowała o odejściu. Ale mówimy tak, zraniła mnie, ale nie mogę bez niej funkcjonować. Myślę, że nie ma co tego oceniać, jeśli nie jest się na miejscu danej osoby, bo każdy podejmuje swoje wybory i to on ponosi konsekwencje tych wyborów. Najczęściej takie osoby są zrozpaczone, mimo bólu, który jest spowodowany na przykład rozstaniem, zdradą, nadszarpnięciem relacji, nadal chcą być. Mówią wtedy na przykład: ale ja chcę mojego męża, nadal go kocham. Albo ona powiedziała, że mnie już nie kocha, wyprowadziłem się, ale ja nadal ją kocham i chcę tam wrócić. Tak jakbyśmy magicznie zamykali oczy, udawali, że nic się nie wydarzyło. Po prostu my chcemy coś. To pragnienie jest silne, bo w ten sposób chcemy jakoś poradzić sobie z bólem. Ale często też przez to narażamy się na podwojenie tego bólu. Więc dlaczego, będąc porzuconym, chcemy nadal tej relacji? Dlaczego? W sumie z bardzo prostego powodu. Najczęściej dlatego, że nadal tą osobę kochamy. Czasem kochamy tak bardzo, że wielkość zranienia nie ma znaczenia. Kochamy tak bardzo, że nie widzimy, jak mocno ktoś przekroczył nasze granice, poniżył nas, upokorzył i wyraźnie dał nam znać, że to koniec. Krótko mówiąc, odsunął się. Po czasie, kiedy próby odratowania takiej relacji się nie udają, a druga osoba pozostaje obojętna na nasze starania, no musimy zmierzyć się z czymś więcej, co jest może i trudniejsze, bo wali w nasze poczucie własnej wartości. Co to takiego jest? Poczucie winy. I poczucie winy właśnie, że daliśmy tyle szans. Wtedy najczęściej dopadają nas takie zdania jak: byłam taka głupia, nigdy sobie tego nie wybaczę. Dlaczego tego wcześniej nie widziałem? Byłem ślepo zapatrzony. Jak mogłam być taką idiotką? Co ja sobie wtedy myślałem? Nigdy nie wybaczę sobie, że pozwoliłem się tak zranić i aż te x razy dawałem drugą szansę. Więc wymierzamy złość w siebie, bo tak bardzo cierpimy, że chcemy siebie ukarać za zły wybór. I nie zawsze chodzi o to, że twój wybór był zły, ale o to, co ktoś z twoją szansą zrobił lub może właśnie czego nie zrobił. I może też to być lekcja o tym, jak to się dzieje, że ja nie zauważam swoich granic i daję kolejne szanse, narażając się na zranienie. No i teraz jest jeszcze taki aspekt pod tytułem: zrobię wszystko, aby cię powstrzymać. Czyli do czego zdolna jest osoba porzucona. I tutaj lista jest bardzo długa, bo niemożność poradzenia sobie z odrzuceniem, z myślą, że zostawia nas druga osoba bez względu na powód, jest po prostu nie do wytrzymania. To uruchamia w nas takie pierwotne lęki związane z wcześniejszymi porzuceniami, wczesnodziecięcymi też. I dlatego to jest takie silne, bo próbujemy jakoś ratować nasze poczucie własnej wartości, a w efekcie jeszcze bardziej je osłabiamy, robiąc rzeczy, których potem się wstydzimy albo mamy sobie za złe. Dlaczego najczęściej tak się dzieje, kiedy doprowadzamy do takich sytuacji? Bo siła emocji, ból odrzucenia, poczucie, że nigdy się nie pozbieramy po tym, co się wydarzyło, to sprawia, że nie jesteśmy w stanie odpuścić, kiedy tak naprawdę już nic nie ma do ratowania. I zdarza się, że porzucona osoba zrobi wszystko, aby choć trochę poczuć obecności drugiej osoby, nawet kosztem swojego szacunku. Jest wtedy jak osoba uzależniona. No i ten nauk trzeba przerwać. I dużo efektywniejszą strategią byłoby przyjęcie tych emocji, sięgnięcie po pomoc, znalezienie innych rozwiązań, które pomogą nam radzić sobie z tym bólem. Wiem, że może pomyślisz, że jestem szalona, albo zastanawiasz się, no ale jak to zrobić, więc uwierz mi, nie potrzebujesz niestworzonych, magicznych działań i zanurzania się głębiej i głębiej w rozpaczy, bo potrzebujesz wiedzieć, co konkretnie robić, aby ten czas przetrwać i jak sobie z tym poradzić. I jeśli są ci potrzebne takie wskazówki, to po pierwsze zapraszam cię do takiej serii mailingowej, gdzie pierwsze właśnie takie najważniejsze kroki możesz podjąć, by poskładać się właśnie po rozstaniu. Także zapisy znajdziesz na międzyparami.pl. A już teraz zapraszam cię do kolejnego podcastu, w którym będę mówiła właśnie o czterech błędach, które ludzie popełniają po rozstaniu. Zapraszam do słuchania.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.